Dobry wieczór w ten wyjątkowy, szczególny, świąteczny wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym programie pod tytułem Coś Dobrego. Prezentujemy organizację pożytku publicznego. Trudno by dziś na naszej antenie nie pojawili się przyjaciele i goście z hospicjum Dobrego Samarytanina. Na początek chciałabym przywitać Państwa i naszych gości. Jest z nami po drugiej stronie łączy ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, prezes hospicjum. Dobry wieczór, księże rektorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa i panią redaktor.
Jest pani Anna Kotuła-Ciuraj, psycholog, i pani Agnieszka Golec, która jest pielęgniarką oddziałową, takim aniołem hospicyjnym.
Witam serdecznie.
Księże profesorze, proszę o parę słów, które rozpoczną naszą dzisiejszą wieczorną rozmowę na odległość. To tak jak czasem z odległości pewnej dziś wspominamy, zatrzymujemy się, jesteśmy zadumani. A wy na co dzień jesteście tak blisko drugiego człowieka. Człowieka w potrzebie, człowieka, który odchodzi, nad którym się pochylacie, o którego godność dbacie. To misja wyjątkowa.
Tak, refleksja tych ostatnich dwóch dni i Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zachęca nas do wglądu w siebie, do odszukiwania tego wszystkiego, co w nas jest najlepsze, co chcielibyśmy, aby tętniło w naszym sercu i również budziło tą wrażliwość na dobro, które jest w każdym człowieku. Hospicjum nabiera to szczególnego znaczenia, ta tajemnica obcowania świętych, jednocześnie wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Mamy od lat taką wypracowaną tradycję, że co 2-3 miesiące zapraszamy do świątyni wszystkich, którzy w tym okresie odeszli pod opieką naszego hospicjum. Ostatnio takie spotkanie miało miejsce w katedrze lubelskiej, kiedy kilkaset osób przybyło i w atmosferze modlitwy, refleksji, takiego duchowego wyciszenia mogliśmy doświadczać tej tajemnicy obcowania świętych i stawiennictwa za tych, którzy odeszli po wieczną nagrodę. To jest szczególny czas, inny niż zazwyczaj, jaki przeżywamy w hospicjum ze względu na okres pandemii i niemożliwość zrealizowania podstawowego naszego zadania, czyli asystowanie najbliższej rodziny przy osobie odchodzącej. W różny sposób staramy się to rozwiązać poprzez proste komunikatory, poprzez przemieszczanie chorych do pokojów, które mają możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które stoją na zewnątrz budynku. To są oczywiście wszystko tylko zastępcze działania, ale to też uzmysławia, że jednym z imion miłości jest obecność. I tutaj chylę czoła przed całym personelem lekarskim, pielęgniarskim, przed osobami, które pracują w naszym hospicjum, bo bardzo często to te osoby to swoim uśmiechem, swoim sercem, swoim dotykiem dłoni wspierają osoby, które odchodzą pod naszą opieką w hospicjum stacjonarnym przy ulicy Bernardyńskiej 11.
Pani Agnieszko, teraz dla pani kilka minut na naszej antenie. Cicho w hospicjum, jak zawsze, a teraz wyjątkowo.
Cicho, pusto. Rzeczywiście dotykamy świętości tych ludzi w takiej atmosferze zupełnie innej. Ja pracuję w hospicjum prawie 20 lat. Ja takiego hospicjum nie znam. Bardzo trudno mi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, gdzie nie ma rodzin, gdzie nie ma wolontariuszy, gdzie ci pacjenci tacy sami, gdzie umieranie często też w samotności, tylko w obecności nas, personelu. Mimo tutaj największych starań jesteśmy wciąż dla tych ludzi obcymi ludźmi. Próbujemy zachować taką normalność, żeby ten dom hospicyjny jednak tętnił jakąś aktywnością, żeby to nie był tylko marazm ostatnich dni jeszcze w samotności. Ze wszystkich sił staramy się wprowadzać takie małe akcenty życia na co dzień, jak świętowanie imienin, urodzin. Kilka dni temu świętowaliśmy urodziny naszej jednej pacjentki. Były to chwile wzruszenia, bo ubrałyśmy ją odświętnie. Wózkiem zawiozłyśmy właśnie w miejsce, gdzie syn mógł ją zobaczyć po kilku tygodniach właściwie niewidzenia. Było to dla nas wszystkich bardzo takie emocjonalne. Łączyło się z naszym też wzruszeniem. Razem przeżywaliśmy te urodziny. Tak samo takie, można powiedzieć, pożegnania, które są poprzez tablet. Też to jest dla nas zupełnie nowe doświadczenie, bo tak jak ksiądz profesor mówił, najważniejsza jest bliskość rodziny w tym ostatnim czasie tego pacjenta tutaj na ziemi. Miłość, jaką daje, gesty, które są wykonywane, słowa, które są wtedy, a tutaj tablet, prawda? Ale chociaż to, że można zobaczyć twarz syna, córki, matki i jeszcze tą chwilę zapamiętać i pewnie ona zostanie na resztę życia w pamięci. Także takie doświadczenia próbujemy się w tym wszystkim, mówię, na nowo odnaleźć i nadal tworzyć dom, tak na ile to możliwe w takich warunkach, jakie na dzisiaj mamy.
Bardzo ważną rolę zawsze pełni psycholog. Dla psychologa ten czas jest także czasem niezwykle trudnym, innym, pani Aniu.
Zgadzam się z panią redaktor całkowicie. Jest to czas szczególny i trudny. Paradoksalnie ten czas też bardziej zbliżył nas z naszymi pacjentami, ponieważ na co dzień mają tylko i wyłącznie nas. Oczywiście mamy komunikatory, staramy się, żeby nasi pacjenci mogli się połączyć z najbliższymi, ich usłyszeć, zobaczyć, ale na co dzień mają nas i to my jesteśmy głównymi ich powiernikami. Cały zespół też przez to bardzo się zjednoczył. Wspieramy się w tym trudnym czasie. Dla każdego człowieka bardzo ważna jest bliskość, obecność drugiej osoby, a myślę, że dla naszych pacjentów, dla pacjentów odchodzących tym bardziej.
Księże profesorze, w tym czasie także trafiają do państwa, przybywają nowi pacjenci. Jak jest aktualnie ze sprawowaniem domowej opieki hospicyjnej i stacjonarnej? Jakie obowiązują zasady, jakie procedury z aktualności, które warto przekazać, korzystając z państwa obecności na naszej antenie dziś, kiedy pochylamy się i zatrzymujemy, opowiadając o hospicjum Dobrego Samarytanina?
Hospicjum stacjonarne, które dysponuje 23 łóżkami, obowiązuje reżim tak jak w każdej placówce opieki zdrowotnej, stacjonarnej, czyli przyjmujemy pod naszą opiekę osoby, które mają aktualne negatywne testy związane z COVID-19. To w sumie nie ma znaczenia, czy to są osoby, które są kierowane przez szpital, czy z opieki domowej, z hospicjum stacjonarnego, czy z posługi ambulatoryjnej. Ale te badania są bardzo istotne, bo zabezpieczamy się przed tym, aby ta epidemia nie weszła na teren naszego hospicjum, zarówno do pacjentów, jak i wśród personelu, bo to będzie wówczas dla nas sytuacja bardzo trudna. Natomiast w opiece domowej staramy się zachować te wszystkie zalecenia, jakie są podnoszone, by maksymalnie zabezpieczyć zarówno nasz personel, czyli lekarzy, pielęgniarki, jak i najbliższą rodzinę. Stąd wszystkie tak zwane reżimy sanitarne, a więc maska, a więc przyłbica, rękawice, fartuchy i wszystkie płyny dezynfekcyjne, które pomagają zachować właściwe formy naszej obecności, aby zachować poczucie bezpieczeństwa dla obu stron. Do tej pory mieliśmy tylko kilka sytuacji, które rozwiązaliśmy poprzez izolację. Wcześniej wiosną może były jeden czy dwa przypadki, kiedy jedna, druga czy trzecia pielęgniarka była w okresie kwarantanny czy izolacji ze względu na kontakt z osobą, która miała test pozytywny. Więc jak do tej pory możemy powiedzieć, że Dobry Samarytanin i Opatrzność Boża nad nami czuwa, ale też wypełniamy wszystkie zalecenia, aby w ten sposób poczucie bezpieczeństwa było właściwe dla wszystkich stron, które otaczają opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
A co do opieki domowej, bo bywają państwo lekarze, pielęgniarki w domach pacjentów?
Funkcjonują wszystkie formy opieki. To byłoby, możemy tak powiedzieć, nieludzkie i niechrześcijańskie. Nie, to jest nie do wyobrażenia.
Nie do wyobrażenia.
Mhm. Tak, by zostawić naszych pacjentów, którzy przebywają pod opieką domową, bo to jest tak około 80 osób, które korzystają z takiego wsparcia. Bo oczywiście jest niewykluczone, że gdyby były takie zagrożenia, czy wiele osób z posługi pielęgniarskiej i lekarskiej wyłączone z pracy zespołowej, musielibyśmy w tych dramatycznych sytuacjach podejmować takie trudne decyzje, że ograniczylibyśmy wizyty pielęgniarskie nie do dwóch tygodniowo, tylko może do jednej. czy może jedni na dwa tygodnie, szczególnie w odniesieniu do osób, które mają mniej agresywne etapy w procesie terminalnej choroby nowotworowej.
A tymczasem wszystko jest po staremu, ze wzmożonym reżimem sanitarnym, z przestrzeganiem procedur, ale sercem i obecnością jesteście z chorymi terminalnie, nieustannie.
Tak jest.
Tylko wolontariusze pukają i odzywają się pewnie wirtualnie.
Jeszcze jedną taką formą wsparcia to są również i telefony do tych osób, które potrzebują bliższego kontaktu, takiej komunikacji, również i wolontariuszy. Bo trzeba pamiętać, że wiele osób przez te miesiące czuje się też i osamotniona, bo ta forma wsparcia to ona tak naprawdę funkcjonuje zawsze w obie strony. Kiedy mówimy o tym, że składamy wizytę komuś, niekoniecznie osobie chorej w hospicjum czy w domu, ale w ogóle, kiedy odwiedzamy człowieka, który jest bliski naszemu sercu, to zawsze jest takie wzajemne obdarowywanie miłością, przyjaźnią, taką sympatią, takim dobrym promieniowaniem.
No przecież.
I oczywiście również, kiedy nasi wolontariusze odwiedzali, teraz mnie odwiedzają, osoby, które są pod opieką hospicjum, to też im brakuje takiego promieniowania dobra z drugiej strony, tych relacji, interakcji społecznych, międzyludzkich. Więc my to też rozumiemy, że trzeba to wypełniać. Stąd zawsze zachęcamy i naszego kapelana, i panią psycholog, i inne osoby do tego, by w sposób zdalny nawet nawiązywać te relacje, tą konwersację. I to robimy. Przez te ostatnie pół roku bardzo trudno, w ogóle było niemożliwe, aby wolontariusze poznawali nowych podopiecznych.
Sytuacja, właściwie życie napisało, prawda, trudne
tak,
życie,
tak,
swój scenariusz, jest, trudna
tak.
Sytuacja właściwie wyznacza nam możliwości.
Jedynym sposobem to jest tak, kiedy pielęgniarka, która składa wizytę nowemu pacjentowi, widzi wyraźnie, czy lekarz, który taką wizytę składa, że jest taka potrzeba kontaktów zdalnych, częstszych niż te, które są możliwe, to wówczas to jest możliwe. Natomiast nie mamy obecnie doświadczeń relacji wolontariuszy do naszych podopiecznych, bo ich nie ma.
Bo ich nie ma.
Może być.
Ale wolontariusze związani z hospicjum sercem od lat, na pewno w sercu hospicjum mają i realizują najróżniejsze pomysły.
Tu mieliśmy przez ten czas takie małe, ale ja to nazywam wielkie akcje. Na przykład zbiórka koszulek czy piżam dla naszych pacjentów, czy nowych prześcieradeł, bardziej kolorowych, żeby po prostu było przyjemniej, czy ciastek, prawda, czy jakiś słodyczy, które wolontariusze się skrzyknęli, gdzieś zakupili i po prostu przynieśli pod drzwi słodycze, gdzie obdzieliliśmy i hospicjum, w sensie i pacjentów, i personel, i była okazja do wspólnej nawet kawy z pacjentami i z tymi ciastkami, także to takie małe, wielkie rzeczy, z których się cieszymy. Tutaj taka fundacja Dr. Clown też nas wspomaga i nawet takie drobiazgi dla uśmiechu pacjentów robi. Takie małe gadżety przynoszą, żeby gdzieś powiesić nad łóżkiem chorego z uśmiechem, żeby chociaż na chwilę taki uśmiech u pacjenta móc zobaczyć, prawda? Także to są takie rzeczy, które rodzą się spontanicznie. I to próbujemy promować i do tego tak zachęcamy. Także to jest taka aktywność wolontariuszy na dziś, wynikająca z potrzeb pacjentów. Czy jakieś środki higieniczne, też była zbiórka i też jak najbardziej one nam się przydały, bo rodziny rzeczywiście nie mogą teraz wchodzić i czasami zauważamy niestety też takie zostawianie tych pacjentów i niektórzy w ogóle nie kontaktują się z nami, prawda? I jeżeli chodzi o jakieś takie zwykłe środki higieniczne, to też tutaj wolontariusze jak najbardziej nas wspomagają.
Rozumiem, że gdyby ktoś chciał przyjść z pomocą, to po uzgodnieniu telefonicznym z państwem, po kontakcie i ustaleniu, co jest potrzebne i co
tak.
Z przyjemnością przyjmiecie, może to uczynić.
Tak, i to zawsze jak najbardziej.
Być może słuchają nas ci, którzy mają do zaoferowania jakieś właśnie produkty spożywcze czy kosmetyczne, hutownie, nie wiem, sklepy, ktoś.
I środki higieniczne, i takie zwykłe chusteczki nawilżające, czy pampersy, to my zawsze A takie drobiazgi, bo mieliśmy pacjentkę, która bardzo lubi na przykład maliny, jagody, to też tak sezonowo tutaj też wolontariusze nas właśnie wspomagali w takich jakby zachciankach naszych pacjentów, co dawało taką satysfakcję, że ktoś spełnia takie małe potrzeby.
Pani Aniu, pod Waszą opieką są pacjenci, ale często po drugiej stronie tego telefonu także odzywają się rodziny. Państwo mają kontakt w jedną i w drugą stronę.
Tak, oczywiście my cały czas prowadzimy kompleksową opiekę. Zajmujemy się pacjentami, ale też i ich najbliższymi, czyli całymi rodzinami. Mogą zadzwonić, zapytać się o stan swojego bliskiego, czy coś może potrzeba, tak? To jak koleżanka wspominała, czy ich bliscy mają jakieś zachcianki, które mogą spełnić, ale jest to też bardzo trudny czas dla nich. Oni są odcięci od swoich bliskich i bardzo często potrzebują takiej rozmowy wspierającej. I ja również dzięki środkom komunikacji mogę poprowadzić teleporady. Więc zawsze każdy członek rodziny może zgłosić się po pomoc, po wsparcie, może przepracować te emocje, które w tym momencie izolacji z bliską osobą ma. Więc nigdy rodzin również nie pozostawiamy bez opieki.
Księże profesorze, zanim podziękuję za dzisiejsze spotkanie, chciałabym prosić, żeby ksiądz profesor zachęcił wszystkich naszych słuchaczy do tego, by odwiedzili stronę internetową hospicjum, przypomniał adres i podpowiedział, jak jeszcze możemy czuć się potrzebni i możemy być z Wami blisko i możemy służyć, dziękując Wam za służbę.
A ja w pierwszych słowach chciałbym podziękować za to wielkie serce, jakie jest okazywane hospicjum Dobrego Samarytanina, za 1%, który był w tym roku rekordowy. Osiągnął prawie 600 tysięcy, czego nie było w historii naszego hospicjum. Pragnę podziękować za wszystkie przejawy wsparcia, miłości, czułości, bliskości przy różnych naszych akcjach, jakie realizowaliśmy w tych ograniczonych możliwościach. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, bardzo prosta strona hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Znajdziemy tam potrzebne informacje. Jednocześnie też chciałbym zachęcić do tego, by osoby, które są powodowane odruchem serca, pomocy nam, szczególnie rzeczowej, prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikiem biura, bo zdarzają się takie sytuacje, że otrzymujemy tak dużo darów, które nie jesteśmy w stanie wykorzystać ze względu na kondycję zdrowotną naszych podopiecznych. Nieraz taka delikatna podpowiedź z naszej strony, że na przykład jogurtu my potrzebujemy 10 kubeczków, nie 150, które zdarza się, że ktoś przywiezie. Pamiętam też kiedyś, a to też dopowiem, bo to jest też i czas, żeby takie radosne sytuacje. Pamiętam, jeden pan przywiózł nam kilka skrzynek sałaty. Mhm. A kiedy zapytałem panią kuchenkową, panią, która przygotowuje posiłki, mówi, jednego dnia jest nam potrzebna tylko jedna główka, tak? Bo trzeba pamiętać, że w hospicjum jest bardzo dynamiczna sytuacja. Czasami jest tak, że tylko kilka osób w normalny sposób spożywa posiłek, a za tydzień, dwa takich osób będzie więcej, więc najlepiej wszystko dokładnie uzgodnić. Jako, że wszyscy mamy dostęp do internetu, czy większość z nas, to znajdziemy na stronie informacje zarówno i te dotyczące możliwości wsparcia rzeczowego, jak i finansowego i również telefony zarówno na oddziały, jak i do administracji i do zarządu. Także polecamy się Państwa dobroci. I zawsze pamiętajmy, że dobro nigdy nie ginie. Dobro, które świadczymy, zawsze wraca do nas. Wraca ono. Nie zawsze jesteśmy w stanie to odczuć tak od razu. Ja często mówię, że czasami odczujemy je tutaj na ziemi, ale na pewno je odczujemy, kiedy staniemy po drugiej stronie i przejdziemy tą granicę naszego ziemskiego życia.
Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję.
Szczególnie za puentę naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Spokojnej nocy Państwu, słuchaczom życzymy, a naszym gościom dziękujemy za rozmowę.